Filozoficzny przegląd prasy.
Jest 21 grudnia. W studiu naszego radia zajmiemy się obecnymi namiętnościami politycznymi.
Nie igra się z politycznością. Można zacząć tak problem, który będziemy rozważać. Nie chcielibyśmy tutaj zająć się szczegółowo, faktograficznie tym, co aktualnie dzieje się na polskiej scenie politycznej, natomiast przejść od obserwowalnego faktu wzburzenia namiętności politycznych. I dobrym przykładem do wzniesienia się na nieco wyższy poziom refleksji jest przywołanie burzy Szekspira, która oczywiście opisuje burzę na morzu, ale w istocie burzę w człowieku, człowieka targanego namiętnościami. Trzema archetypowymi postaciami będą postacie Antonio, Prospera i Kalibana, które mogą pomóc nam w jakiś sposób zorientować się w rzeczywistości, zrozumieć kto w jakim momencie gra określoną rolę na scenie politycznej w teatrze świata. Antonio jest przedstawicielem człowieka, który de facto dzierży władzę, natomiast nie jest w stanie odnaleźć umiaru. Władza go niesamowicie pociąga, aż do tego stopnia, że jest w stanie zadać cierpienia, krzywdy najbliższym istotom, aby osiągnąć swój cel. To znaczy faktycznie i formalnie dzierżyć władzę w księstwie jako pierwszy. Posuwa się wręcz do bratobójstwa, ponieważ wysyła na pewną śmierć Prospero i Mirandę. Jest to symbol właściwie upadku człowieka, który był w jakimś sensie doskonały, dlatego że Prospero darzył go niesamowitą miłością. Jest to przestroga dla wszystkich ludzi szlachetnych, którzy garną się do sprawowania władzy, do urzędów, dlatego że istnieje w naturze ludzkiej jakaś skaza, która sprawia, że nawet najszlachetniejsze natury mają w sobie pewien pierwiastek niedoskonałości, który sprawia, że władza może ich naturę skorumpować, doprowadzić do upadku. Drugą postacią jest postać Prospero, który również prezentuje, wbrew pozorom, nieumiarkowaną miłość. Nieumiarkowaną miłość mądrości, a to jest niebezpieczne w jego sytuacji. Prospero jest przecież także ojcem, czyli pełni inną rolę, jest także władcą, a więc powinien troszczyć się o swoje królestwo i kontrolować swojego brata tak, aby mimo wszystko dobro jego poddanych i dobro księstwa, dobro Mediolanu zostało zachowane. Prospero oddaje się namiętności obcowania z księgami, no i oczywiście płaci za to wysoką cenę. Antonio dokonuje zamachu, co sprawia, że pokutą dla Prospera jest przebywanie na wyspie, właściwie wyspie bezludnej, w otoczeniu jedynie ksiąg i własnej córki, także Kalibana i Ariela. Jest to też postać, która przywołuje nas do porządku, to znaczy nawet najszlachetniejsza miłość, miłość mądrości, domaga się pogodzenia czy poddania zasadzie rzeczywistości. Oczywiście Prospero właściwą miarę odnajduje dopiero w odosobnieniu, gdzie jest w stanie być zarówno mędrcem, dobrym ojcem, jak i roztropnym władcą. Kaliban natomiast symbolizuje natury skażone. Na tyle skażone, że zabiegi edukacyjne, łagodność, szlachetność nie przynoszą rezultatu. Prospero przecież stara się doprowadzić do tego, aby Kaliban miał w sobie więcej dobra, więcej respektu dla piękna. To oczywiście się nie udaje. Dopiero przestawanie Kalibana z ludźmi w istocie podłymi stanowi dla niego wstrząs. Jest w stanie w tym momencie dostrzec, jak wielki popełnił błąd, pragnąc przewrotu na wyspie, ufundowanie ufundowania nowego ładu z ludźmi niegodnymi. Myślę, że jest to symbol zrewoltowania, jakiejś tajemnicy rewolucji, która próbuje zburzyć stary ład z uwagi na jakąś istotową nienawiść, niechęć, aby ufundować nowy ład, który wcale nie będzie ładem sprawiedliwszym, lepszym, wyłaniającym nowy, lepszy świat.
Więc przedstawiła pani trzy postacie nieumiarkowania na swój sposób. I teraz zawsze powstaje wtedy pytanie, czy potrafimy umiarkować to, co nieumiarkowane. To znaczy, jakie instrumenty, jakie siły w nas potrafią położyć tamę nieumiarkowaniu w dążeniu do władzy, nieumiarkowaniu w izolacji od świata i w tej samotnym dociekaniu abstrahującym od dobra ogólnego, prawdy czy własnego szczęścia. No i wreszcie to nieumiarkowanie prymitywnej natury, która działa impulsywnie i opiera się samokształtowaniu oraz kształtowaniu przez innych. Dla każdej z tych trzech postaci nieumiarkowania zapewne można znaleźć jakiś sposób w kulturze, żeby to uczynić. No, dla władzy to byłaby pewnie odpowiedzialność, poczucie odpowiedzialności dla tego szlachetnego odosobnienia, które nic dobrego nie wnosi do społeczności. To znów jest kwestia uczuć, empatii, współodpowiedzialności, ale troski, przede wszystkim troski. Tutaj cnota troski się wybija na pierwszy plan. Natomiast dosyć trudno jest oczywiście poradzić sobie z naturą, która odmawia współpracy, gdy chodzi o kulturę. Nie chce się formować przez kulturę, przez edukację. To jest problem odwieczny. Zawsze trzeba było zmuszać poniekąd ludzi do tego, aby się kształtowali. Zmuszać no, nie razami rózgi szkolnej, tylko pewną sankcją społeczną. Budować społeczeństwo takie, żeby próg wejścia do niego wymagał pewnej kompetencji, co z kolei wymagało edukacji. No tak, ale można powiedzieć, że wszystkie trzy nieumiarkowania i być może jeszcze więcej takich nieumiarkowań, które towarzyszą naszemu życiu, mogą mieć lekarstwa, ale czy potrafimy nad wszystkimi naraz zapanować? Czy nie parając się jednym, nie wpadamy od razu w drugie? To znaczy, czy rzeczywiście jest jakieś remedium na to, na te namiętności, które sprawiają, że nie panujemy nad słowami i czynami, jesteśmy niesprawiedliwi w swoich ocenach, przesadni w percepcji cudzych niedoskonałości? Tutaj można być sceptykiem, prawda?
Być może jest to intuicja naiwna, ale mam wrażenie, że warunkiem naprawy bohaterów, czy szczęśliwego zakończenia burzy jest po pierwsze dobra wola ofiar i skrucha krzywdzicieli. Bez tych dwóch postaw, bez spotkania się ofiar i krzywdzicieli właśnie z taką postawą, dobre zakończenie, przemiana i Kalibana, i Antonia, także Prospera, nie byłaby możliwa. Oczywiście powstaje pytanie, skąd bierze swoje źródło skrucha i skąd dobra wola. Być może jest tak, że to spotkanie z drugim człowiekiem, jakieś spotkanie graniczne z sytuacją, z rzeczywistością właściwie, naiwne spotkanie z rzeczą, jest spotkaniem fundamentalnym, które ma moc przemiany człowieka.
Nie sądzi pani, że takim spotkaniem było spotkanie paradoksalnie, bo cały czas byli ze sobą Prospera z Mirandą, to znaczy doznanie jej nieszczęścia, bo ona była nieszczęśliwa ostatecznie i to chyba otrzeźwa Prospera ostatecznie. Oczywiście relacje z Arielem i z Kalibanem również, ale chyba to milczące cierpienie Mirandy było tu kluczowe. Czy może widzi pani jeszcze inne źródła tej przemiany Prospera?
Być może, ale być może był to wyłącznie przypadek, który oczywiście nie przydarza się przypadkowym osobom.
W dzisiejszej rozmowie uczestniczyła pani Agnieszka Kralewicz i profesor Robert Piłat.